Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Uniwersytet winien być miejscem dialogu, mówił Franciszek, odwiedzając dziś jedną z rzymskich uczelni. Kościół w Pakistanie potępił krwawy zamach na meczet w tym kraju. W 400 miastach świata ruszy akcja 40 dni dla życia. Witam 17 lutego i zapraszam na aktualności. Gdzie nie ma dialogu, słuchania, szacunku dla sposobu myślenia drugiego człowieka, przyjaźni, radości z zabawy i sportu, tam nie ma prawdziwego uniwersytetu, mówił papież, odwiedzając rano Uniwersytet Roma Tre. Ostrzegł tam przed placówkami edukacyjnymi, czasem uznawanymi za elitarne, które tak naprawdę są ideologiczne i tylko wymuszają na młodych ludziach przyjęcie określonej linii myślenia. Franciszek odpowiadał tam spontanicznie na pytania studentów. Pierwsze dotyczyło tego, jakich środków można użyć przeciwko przemocy.
Tak, mam przed sobą osobę o konkretnym imieniu, ale się z nią witam, jakby była rzeczą. A to, co tutaj widzimy, rośnie, przekształcając się w światową przemoc. Nikt dziś nie może zanegować, że żyjemy w stanie wojny, trzeciej wojny światowej w kawałkach, która trwa. Trzeba trochę spokornieć i mniej mówić, a więcej słuchać. Wiele mamy lekarstw przeciwko przemocy. Po pierwsze serce. Serce, które wie, jak przyjmować to, co myśli drugi. I to, aby przed wchodzeniem w dyskusję dialogować. A gdy tak to się robi, wtedy działanie nie jest pełne przemocy, ale piękne, przepiękne. L'agire non è violento,
è bello. Wśród pytających studentów znalazła się również Syryjka, która wraz z mężem i dzieckiem przybyła do Włoch z Lesbos samolotem Ojca Świętego po jego wizycie na tej wyspie. Jej pytanie dotyczyło lęku Europejczyków przed napływem uchodźców i tym, że spowoduje to zmiany w kulturze starego kontynentu.
Jak należy przyjmować migrantów? Po pierwsze, jako braci i siostry. To ludzie jak my. Po drugie, każdy kraj, każdy powinien zobaczyć, ilu ich jest w stanie ugościć. Wreszcie trzeba nie tylko przyjąć, lecz również zintegrować, czyli zaakceptować te osoby i starać się je włączyć w społeczeństwo, aby nauczyły się języka, znalazły pracę, mieszkanie. Następnie, i to jest ważne, ci ludzie przynoszą ze sobą jakąś kulturę, która stanowi dla nas bogactwo, ale także oni muszą przyjąć naszą kulturę i dokonać wymiany kulturowej. Szacunek, on pokonuje strach.
Kościół w Pakistanie zdecydowanie potępił samobójczy zamach na suficką świątynię w mieście Szechwan na południowym wschodzie tego kraju. Zginęły w nim 72 osoby, a ponad 150 zostało rannych. Był to najkrwawszy zamach terrorystyczny w ostatnim czasie. Przyznała się do niego organizacja dżihadystyczna, tak zwane Państwo Islamskie.
Przedstawiciele pakistańskiego kościoła podkreślają, że instytucja państwa zupełnie w tym kraju nie działa. Czego najlepiej dowodzi to, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa swym obywatelom. Ksiądz Inayat Bernard przypomniał, że zaledwie kilka dni temu do krwawego zamachu doszło też w Lahorze. To jest tydzień terrorystycznej przemocy. Każdy z nas może stać się potencjalnym celem islamistów, podkreślił. Przypomniał, że ślepa przemoc uderza w miejsca kultu wszystkich religii, zarówno w meczety, jak i w kościoły. Stąd też, jak dodał, poszczególne wspólnoty religijne coraz częściej same organizują ich ochronę, by zapewnić bezpieczeństwo wiernym.
W 400 miastach świata na 5 kontynentach prowadzona będzie akcja 40 dni dla życia. Rozpocznie się ona 1 marca i potrwa do 9 kwietnia. Szacuje się, że zaangażuje się w nią ponad 700 tysięcy wolontariuszy pro-life. Akcja przewiduje wiele modlitewnych inicjatyw organizowanych przed klinikami i szpitalami, w których dokonuje się aborcji. Uczestnicy zobowiązują się także do postu w intencji obrony życia. Szacuje się, że w minionych latach dzięki akcji 40 dni dla życia uratowano ponad 12 tysięcy dzieci.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
tegoroczny program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce przebiega pod hasłem Idźcie i głoście. W misji ewangelizacyjnej znaczącą rolę mają do odegrania ludzie świeccy. Stąd też o ich zaangażowaniu w nową ewangelizację i przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania opowie dziś Anna Kolberg, prezes Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej. Rozmawia z nią ksiądz Ireneusz Smagliński z Radia Głos.
Jedno z najbardziej eksponowanych zadań, często przypominanych przez Kościół, szczególnie po II Soborze Watykańskim, to dzieło nowej ewangelizacji, a w nim także przygotowanie do życia sakramentalnego. To temat naszej dzisiejszej rozmowy. W diecezji pelplińskiej funkcjonuje Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji pelplińskiej. Jakie stawia sobie cele, jakie zadania?
Rada Ruchów i Stowarzyszeń w każdej diecezji, myślę, ma podobne cele, to znaczy zintegrowanie środowiska zrzeszeń, czyli ruchów, stowarzyszeń, wspólnot, diakonii, a po drugie podejmowanie wspólnych inicjatyw, nie tyle jako dodatkowe działanie, co jako realizację swojego charyzmatu w ramach pewnego konkretnego dzieła, projektu. To takie podstawowe dwa. A oczywiście naczelnym jest współpraca z diecezją, z biskupem diecezjalnym.
Na przykładzie diecezji pelplińskiej można powiedzieć, że obejmuje to chyba prawie wszystkie możliwe istniejące charyzmaty i formy działalności w ramach Kościoła katolickiego.
Prawdą jest, że w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń są i zrzeszenia, i wspólnoty, i stowarzyszenia, czyli pełna różnorodność, pełna gama form zrzeszeń. Jeżeli chodzi o to, czy są to wszystkie zrzeszenia, które są na terenie diecezji, myślę, że nie, ale dla nas jest to w tej chwili priorytetem, aby zaprosić wszystkich do współpracy. Od wielu, wielu lat prosimy o to i zapraszamy, ale myślę, że teraz jest o tyle ważny czas, że zaczęliśmy bardzo konkretną współpracę z Wydziałem Duszpasterskim, w związku z tym jest to nie tylko nasze pragnienie, ale też pilna potrzeba i inicjatywa samego Wydziału Duszpasterskiego.
Rola świeckich tu jest najważniejsza, bo właściwie radę i te ruchy i stowarzyszenia, przede wszystkim ludzie świeccy.
Przede wszystkim. Jest tam niewielu księży, ale jest asystent wyznaczony przez biskupa. Ale zwykle są delegatami świeccy, to prawda.
W jaki sposób koordynujecie swoją działalność, żeby też było to spójne z planami, z programem duszpasterskim Kościoła i diecezji w tym także?
Przez wiele lat, bo rada istnieje kilkanaście lat już, przez wiele lat spotykaliśmy się głównie co 4 lata na kongresach, które były kongresami przygotowanymi całkowicie przez nas. Temat wybieraliśmy sami, rozeznawaliśmy go sami, patrząc na potrzeby naszych środowisk i na to, co dzieje się w diecezji. A w tej chwili od jakiegoś czasu otrzymaliśmy wyraźny sygnał od Wydziału Duszpasterskiego, że Wydział pragnie z nami współpracować bardzo ściśle. Dlatego wszelkie projekty duszpasterskie, plany duszpasterskie w diecezji są dla nas bardzo jasnym wyznacznikiem tego, w którym kierunku idziemy. I takim punktem spójnym w tej chwili jest na przykład realizacja programu duszpasterstwa bierzmowanych.
To bardzo istotne zadanie, ponieważ życie sakramentalne jest fundamentem życia chrześcijańskiego. W Kościele katolickim to coś, na co najbardziej zwracamy uwagę wraz z głoszeniem Słowa Bożego. Jest więc miejsce, i to też chyba ta nowa wizja Kościoła posoborowa, aby świeccy byli realnym narzędziem w tym przygotowaniu do sakramentów, szczególnie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Ja myślę, że nawet więcej niż narzędziem, ponieważ to, co odkrywamy, to współodpowiedzialność za to, co dzieje się w parafii. Parafia jako taka na pierwszym miejscu stawia przygotowanie do życia sakramentalnego i sakramenty, uczestnictwo w sakramentach. Dlatego niezależnie od tego, jaki ruch, stowarzyszenie czy wspólnota jest w parafii, to jej głównym zadaniem jest współpraca z proboszczem w realizacji planów duszpasterskich. A ponieważ priorytetem w tej chwili u nas są bierzmowani, to oczywiście nie jest przypadkowe, myślę, że nawet nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Więc myśmy się chętnie w to włączyli. A poza tym po Światowych Dniach Młodzieży, młodzież, która uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży, zapragnęła formować się dalej. I to jakby takie trzy czynniki. Z jednej strony pragnienie księdza biskupa, z drugiej strony ruchy i stowarzyszenia, które współpracują w parafiach. I trzecia sprawa to młodzież po Światowych Dniach Młodzieży. To razem dało nam takie bardzo konkretne wydarzenie, czy konkretną inicjatywę, która w tej chwili zaczęła się realizować. I dla mnie osobiście jest to zaskakujące, że jest to możliwe i że to tak szybko jakby idzie do przodu i się rozwija.
To, o czym rozmawiamy, to olbrzymie i bardzo istotne przedsięwzięcie, ale jak wiemy, nie może ono być zrealizowane na zasadzie spontaniczności. Stworzyliście pewien program, pewne tworzą się struktury. Jak to właśnie funkcjonuje?
Czy program dotyczy całego duszpasterstwa diecezji? W ramach tego programu jest program duszpasterstwa bierzmowanych. To jest ważne. Nie tylko przygotowania do bierzmowania, ale duszpasterstwa bierzmowanych, czyli obejmuje zarówno młodzież przed sakramentem bierzmowania, jak i po. Pierwsza rzecz ważna w tym programie to jest on, trwa on we wszystkich parafiach 2 lata i początkiem jest, są takie wydarzenie, jest takie wydarzenie jak rekolekcje kerygmatyczne. Oczywiście oprócz wprowadzania bierzmowanych, oprócz specjalnego nabożeństwa dla rodziców i dla młodzieży, takim pierwszym formacyjnym wyzwaniem są rekolekcje kerygmatyczne. I młodzież jest zobowiązana do uczestnictwa w tych rekolekcjach na początku swojej formacji. Oznacza to w naszej diecezji kilka tysięcy rocznie młodzieży, którą trzeba przez takie rekolekcje przeprowadzić. I oczywiście to jest niewykonalne dla kilku osób. A rekolekcje nie mogą być, to nie może być jakaś duża grupa osób. Maksymalnie 80, więc łatwe rachunki. To jest kilkadziesiąt, nawet przeszło 100 rekolekcji kerygmatycznych w ciągu roku. Ustaliliśmy, że zrobimy te rekolekcje w jednym miesiącu, a to oznacza z kolei, że każdy weekend to kilkadziesiąt, około 30 serii rekolekcji. Wnioski nasuwają się same. Potrzebne są ekipy, które to poprowadzą, przygotują. A te ekipy trzeba z kolei przygotować. No i potrzeba zrodziła jakby konkretne dzieło, jakim jest szkoła animatorów i liderów, tak zwany szal. I ta szkoła jest propozycją dla konkretnych osób delegowanych przez księdza proboszcza, które na co dzień w parafii wyrastają w ruchach, stowarzyszeniach, wspólnotach. A ponieważ to nie jest tylko zaproszenie dla ludzi młodych, więc musieliśmy przygotować takich kilka ścieżek formacyjnych dla kilku rodzajów czy typów osób, które uczestniczą w tym. Ekipy, które przygotowują GPS tak zwany, czyli rekolekcje kerygmatyczne dla młodzieży, to księża, dorośli i młodzież. Księża mają za zadanie koordynowanie rekolekcji i posługę sakramentalną. Dorośli są odpowiedzialni za sprawy logistyczne, przygotowanie logistyczne i realizację. A młodzież to są świadkowie przede wszystkim. Oni dają świadectwo, bo młodzi słuchają młodych i młodzi są posłani do młodych. W czasie tych rekolekcji są też osoby albo wśród tych wymienionych przeze mnie, albo dodatkowe, które głoszą kerygmat i oczywiście ktoś, kto gra, prowadzi śpiew. Te rekolekcje dzięki temu, że musiała powstać szkoła animatorów i liderów, która przygotuje do prowadzenia GPS-ów, okazało się, że jest to też naturalne zupełnie, że jest to konkretna formacja dla tych osób. I nie wystarczy tylko przygotować się do GPS-ów. Potrzebne są też inne wydarzenia, czy inne formy spotkań. Więc mamy 2 razy w roku dni skupienia, adwentowe i wielkopostne. Mamy specjalne warsztaty przygotowujące bezpośrednio do posługi, czyli koordynacji takiej dla księży, dla dorosłych, jak mówić świadectwo dla młodzieży, ale też dla muzycznych, dla głoszących. I to jest albo specjalnie opracowane wydarzenia, rekolekcje czy warsztaty, albo korzystamy z programu z kolei innego domu formacyjnego, który jest przeznaczony znowu dla wszystkich członków ruchów stowarzyszeń wspólnot diecezji. Także łączą się tutaj 2 programy.
To olbrzymie przedsięwzięcie jest coraz bardziej usystematyzowane, ponieważ jak widzimy, te prace wymagają koordynacji wielu osób. To jest zadanie i rzeczywiście w większości podejmowane przez ludzi świeckich. Więc tutaj chyba tym punktem pierwszym, centralnym jest szkolenie liderów, o którym już pani wspomniała. Czy jest trudnością dużą to, że właśnie ci liderzy przychodzą z różnych typów charyzmatów, z różnych wspólnot? Czy tego rzeczywiście się nie zauważa? Cel jednoczy.
Nie, zdecydowanie cel, a jeszcze bardziej metoda. Ponieważ dla nas kluczowym jest formowanie następców. Następnych, którzy będą formowali też następnych. I dlatego, kiedy spotykamy się razem, to jakby nie próbujemy dyskutować na temat naszych charyzmatów, tylko je realizujemy po prostu. My na co dzień nimi żyjemy w naszych środowiskach, a tutaj jest konkretne zadanie do wykonania, ma ono bardzo konkretny cel i nie jest to realizowanie czyjegoś dzieła, tylko są to sprawy związane z parafiami, tam gdzie mieszkamy, tam gdzie funkcjonujemy, a więc to są nasze sprawy, czy sprawy tych ludzi, którzy żyją w konkretnych parafii. Dlatego to nas absolutnie nie dzieli. Wręcz przeciwnie, łączy nas wszystkich troska o diecezję i o wspólnoty lokalne, jakimi są parafie. W związku z tym tylko i wyłącznie każdy charyzmat jest bogactwem. Myśmy też jako Wydział Duszpasterski postawili sobie jako taki cel wydobywanie charyzmatu konkretnych wspólnot, nie tyle wyrównywanie i narzucanie wszystkim programu, co jakby takie zachęcanie do tego, żeby każda wspólnota swój charyzmat odkryła, a jeśli go ma i gdzieś zarzuciła, żeby do niego powróciła.
W tym temacie sakramentu bierzmowania, potocznie mówimy sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, przyjęliście Państwo takie etapy. Dawniej podkreślano, przygotowujemy tylko do sakramentu bierzmowania, potem startuj już swoje dorosłe życie. Państwo idą dalej.
Dlatego, że pozostawienie ludzi, którzy właśnie zrodzili się do nowego życia, bo to jest w jakiś sposób nowe życie, kiedy człowiek odnawia doświadczenie wiary, kiedy podejmuje świadomie decyzję wiary, bo jesteśmy zwykle, większość z nas przyjęła chrzest, kiedy ze względu na wiarę rodziców. Musi być taki moment w życiu, kiedy sami podejmiemy decyzję świadomie. I kiedy podejmujemy świadomie decyzję, dla nas jest to jakby taki nowy etap w życiu. I nie możemy wtedy zostawiać tych, którym ogłosiliśmy kerygmat, czyli w których Pan Jezus przemienił. Dlatego proponujemy im ciąg dalszy. I dlatego też między innymi oprócz szalu, czyli Szkoła Animatora Lidera, oprócz domu formacyjnego, albo właśnie w ramach domu formacyjnego też, prowadzimy tak zwane seminaria odnowy wiary. Czyli zakładamy wspólnoty w parafiach po to, żeby ci młodzi ludzie potem mieli gdzie trafić. Aczkolwiek młodzież działa akcyjnie i to też uwzględniamy. I to też uwzględniliśmy w swoich planach, żeby proponować im akcje, ale nie z nastawieniem akcja, 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 druga akcja, trzecia i wykorzystajmy ich możliwości, tylko akcje, których główną, jakby, którym celem jest też formacja i wzrost dla tych osób. Kształtowanie w nich poczucia odpowiedzialności. Akcja nie jest dla akcji, tylko jest jakby w większym projekcie, jest elementem większego projektu.
Jakiś przykład, który już z doświadczenia mógłby to zilustrować?
Na ten moment, jeżeli chodzi o wspólnoty, to jest to wspólnota domowników Boga, która w tej chwili powstaje u nas w diecezji i seminaria odnowy wiary, które odbywają się w różnych parafiach i kolejka już w tej chwili jest dosyć spora. A jeżeli chodzi o akcję, no to przede wszystkim przystań, która odbywa się w czerwcu i na którą zapraszamy młodzież. Przystań, która została zainicjowana wcześniej, o wiele wcześniej, a myśmy podjęli po prostu współpracę z tym wydarzeniem. Między innymi też przez to, że w czasie Światowych Dni Młodzieży właśnie spotkanie, jakim jest przystań, stało się takim miejscem spotkania w ogóle młodzieży tutaj w Pelplinie.
Możemy już mówić o takich pierwszych owocach tego całego programu duszpasterskiego, który skupia się na tej formacji ludzi młodych, będących w okresie przyjmowania sakramentu bierzmowania.
Myśmy zaczęli prowadzenie rekolekcji kerygmatycznych, chociaż one wchodzą jakby obowiązkowo od przyszłego listopada, znaczy od listopada tego roku. To prowadziliśmy już kilkadziesiąt takich rekolekcji i zaangażowaliśmy tą młodzież. Po pierwsze, sami przeżyli taką formę rekolekcji, teraz uczestniczą w pracy ekipy. I to jest w tej chwili sporo osób, ja nie jestem w stanie podać liczb, ale na pewno w czasie dnia skupienia przeszło 100 osób, jakby uczestniczyło w tej formie i zarówno młodych, jak i też dorosłych. To są ludzie już konkretnie przygotowywani do listopadowych spotkań. Myślę, że spotkamy się w tej chwili w dniu skupienia w Wielkim Poście i oczywiście na przystani. Na owoce, takie konkretne już bardzo widzialne, to będziemy musieli poczekać do listopada. Będzie to wtedy bardzo wymagające przedsięwzięcie, ale teraz na wiosnę będą się bywały kolejne GPS-y i ludzie młodzi, którzy przyjeżdżają, często poszerzają ekipę, bo w ekipie wystarczy kilka osób. Jeżeli jest ktoś, kto się uczy, no to ta ekipa się poszerza automatycznie. No to są takie przypadki, że ekipa liczy około 20 osób. Młodzi przyjeżdżają po to, żeby się uczyć. Dla mnie osobiście to jest niezwykłe doświadczenie. Możemy porozmawiać za rok i powiedzieć o tym, jak to przebiegnie w listopadzie, bo będzie to dosyć takie wydarzenie wymagające.
Bardzo dziękujemy za rozmowę, za to spotkanie. Naszym gościem była przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, Anna Kolbert. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowę przeprowadził ksiądz Ireneusz Smagliński z Radia Głos. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.